Dzień dobry Państwu, ponieważ to piątek, to gość niebagatelny, znaczny, Marek Dyduch, proszę Państwa, człowiek, który zdobywał Instytut Błagorodnych Dziewic w Smolnym w Petersburgu w 1917. Z Fidelem Castrą na jachcie Granma popalał cygara, z Kim Il-Senem jeździł pociągiem. Legenda lewicy, jak widać mocno historycznej, Marek Dyduch jest z nami. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, ale chciałem zaznaczyć, jak pan mówi o wieku i byciu w polityce, to, że jestem parę miesięcy młodszy od Donalda Tuska. Mało kto wie, że jesteśmy z jednego roku, ja z sierpnia,
oj tam.
Tusk z kwietnia.
Oj tam, naprawdę. Rafał Trzaskowski ma 49 lat i powiedział, że dosyć już starości i będzie teraz młode pokolenie obsługiwał politycznie, ale o tym porozmawiamy później. Na razie o tym, żeście rozbili lewicę, rozbili opozycję, zniszczyli sojusze. I to wszystko głosując razem z PiS-em. Grzegorz Schetyna nawet powiedział, że to, co widzimy, to dekompozycja partii opozycyjnych, środowisk opozycyjnych, klubów parlamentarnych. No po prostu cmentarz. Pogrzebaliście szansę opozycji.
Po pierwsze usiedliśmy z PiS-em do stołu, który się nazywa Polska. To była poważna sprawa.
A ten patos przy piątku, to przepraszam, dlaczego?
Proszę?
Mówię, skąd ten patos nagle przy piątku? Wy tak zawsze?
Nie, patos, bo wszyscy spłycają ten problem. Kłócą się nawzajem. Mówią o jakiejś zjednoczonej prawicy. Przecież zjednoczona prawica nie istnieje. Przepraszam, zjednoczonej lewicy czy opozycji, a zjednoczona opozycja nie istnieje. W niektórych sprawach żeśmy się dogadywali. Natomiast była dyktatura Platformy na opozycji i nagle się stała sytuacja, że ta dyktatura została złamana i dlatego jest takie wścieklizna, bym powiedział, po stronie Platformy Obywatelskiej.
Wścieklizna, wścieklizna, jak pan to poetycko ujmuje, ale to nie tylko po stronie Platformy Obywatelskiej. Historyczny lider lewicy, pozwoliłem sobie na te żarty z historycznych liderów, bo dla wielu polityków młodego pokolenia jesteście właśnie lewicą historyczną, no to Leszek Miller powiedział, że jest zniesmaczony, proszę pana. Leszek Miller jest zniesmaczony, bo on nie traktuje PiS-u jak normalnej partii. Z PiS nie powinno się paktować, cytuję Leszka Millera. To partia, która grzebie demokrację. A szczery demokrata Leszek Miller tego nie lubi.
Ja nie rozumiem Leszka Millera i jego słów. Moim zdaniem to trochę Leszek Miller zdziwaczał na starość. Był premierem, jest eurodeputowanym.
Nie na litości.
Powinien wiedzieć, gdzie leży interes Polski. A spłycenie tego tematu tylko do relacji z PiS-em jest dla mnie nieporozumieniem.
No dobrze, to Leszek Miller, może pan ostro traktować Leszka Millera, ale to wasza wicemarszałek Senatu, pani senator Gabriela Morawska-Stanecka powiedziała, że rozmowy lewicy z PiS-em były politycznym błędem. Nie powinna żadna partia opozycyjna rozmawiać niezależnie od innych. No, jeżeli mówi to wicemarszałek Senatu, to znaczy, że nawet sami między sobą nie potraficie się dogadać.
No, pani marszałek Senatu jest samodzielnym politykiem, który wyraża swoje opinie. Ja cały czas w klubie parlamentarnym uczę młodszych moich kolegów posłów, że nadrzędną sprawą w polityce jest działanie na rzecz państwa. I jeżeli tego ktoś nie rozumie i sprowadza, powtórzę to po raz trzeci, tylko relacje klubu opozycyjnego do rządzącego, czyli lewicy do PiS-u, no to nie rozumie roli państwa. I niestety, przykro mi to powiedzieć, że tak też się dzieje w stosunku do pani senator, ale mam
nadzieję, panie pośle, pytam Marka Dyducha, posła lewicy, jak widać Polacy chyba też tego nie doceniają, bo ja mam przed sobą najnowsze sondaże, i lewica na swoich stabilnych 10-11% poparcia. W jednym co prawda wam rośnie w sondażu United Survey, który jest dramatyczny dla Koalicji Obywatelskiej, bo ona ma tam ledwie 15%. Ale za to w innym sondażu wam spada, tak czy owak jesteście na tym samym poziomie, 10-11%. Polacy nie pokochali lewicy za to, że głosowała razem z PiS-em.
Ale zobaczyli, że lewica jest poważnym ugrupowaniem i nie będzie chodzić na pasku nikogo. Ja zacząłem od patosu, mówiąc, że ten stół, do którego usiedliśmy z PiS-em, nazywa się Polska. Bo chcę podkreślić, że w sprawach zasadniczych dla Polski się nie kupczy. Zarówno Platforma Obywatelska kupczyła, jak i ci, którzy nie rozumieją swojej roli w polityce. I nie będę tu wymieniał po nazwisku, ale przecież polityk im większą ma rangę, tym bardziej ma większy wpływ na to, co się w Polsce
Ale
dzieje.
panie pośle,
I jeżeli nie
przepraszam,
dostrzega
pan mówi.
tego, to znaczy, że nie ma kwalifikacji do polityki.
Nie, panie pośle, pan żmiota trochę w taką pustkę, poważne oskarżenie, że ktoś kupczy Polską. No to jeśli pan to mówi poważnie, a nie jest to tylko.
Poważnie.
A nie jest to tylko jakaś poranna rozrywka przy piąteczku, no to pan powinien powiedzieć, kto kupczy Polską i dlaczego to robi.
No mogę powiedzieć właśnie o Platformie Obywatelskiej, która nie potrafi przełamać się, nie potrafi zrozumieć, jaką rolę ma w państwie. Często powtarzam, że nikt nie zwolnił opozycji z odpowiedzialności za Polskę. Więc nie rozumiem, że z kimkolwiek nie można usiąść do stołu, jeżeli mówimy o sprawach zasadniczych.
Dobrze,
a przecież rozmawiamy o 770 miliardów złotych dla Polski i dla
panie
polskiej
pośle,
gospodarki.
Panie pośle, ale skoro raz w tak ważnej sprawie głosowaliście jak PiS, to czy to się zdarzy, czy będzie częściej? Następny sprawdzian już za tydzień w Senacie, niespełna za tydzień, głosowanie nad wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Bartłomiej Wróblewski wybrany przez Sejm już zapowiedział, że jeśli zostanie wybrany, to powoła terenowe oddziały Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby obywatele mieli bliżej do rzecznika oraz powoła zastępców o zupełnie innej niż on wrażliwości, o wrażliwości lewicowej. Czy to są argumenty, które mogłyby was przekonać? Innymi słowy, czy wyobraża pan sobie, że senatorowie lewicy mogą poprzeć Bartłomieja Wróblewskiego?
Myślę, że nie poprą z dwóch względów. Po pierwsze, PiS zawłaszczył sobie wszystkie instytucje centralne, które w Polsce mają powodować równowagę władzy. Jeżeli PiS znowu chce kolejne stanowisko obsadzić swoim, nawet najbardziej kompetentnym człowiekiem, no to na to zgody nie ma, bo równowaga władzy polega na różnorodności osób, które pełnią te funkcje publiczne. I to jest.
Dobrze, panie pośle, to ostatnie pytanie w naszej radiowej części to jest pytanie o to, czy można w ogóle współpracować z PiS-em, czy Lewica może współpracować z PiS-em. Pytam, bo na przykład profesor Rafał Chwedoruk, wybitny politolog, publicyści tacy jak Rafał Woś was od dawna do tego nawołują, ale wy dotychczas mówiliście, że największym wrogiem jest właśnie PiS. Platforma to konkurent, ale nie wróg, nie taki poważny rywal. Czy to się zmieniło?
To zależy w jakich sprawach. Ja uważam, że w sprawach istotnych dla państwa trzeba rozmawiać. W tej chwili plagą polskiej polityki jest brak dialogu jakiegokolwiek. Więc jeżeli będą konkretne sprawy, to w konkretnych sprawach będziemy rozmawiać z PiS-em.
Konkretne pytanie. Krzysztof Janik, inny historyczny lider lewicy. Krzysztof Janik pyta na łamach Rzeczpospolitej, że rząd pewnie wyjdzie z propozycją podniesienia podatków dla najbogatszych i obniżenia dla najuboższych. No i co wtedy? Jak wtedy zagłosuje lewica?
Najprawdopodobniej poprzemy to rozwiązanie, dlatego że to jest jeden z postulatów programowych lewicy.
Czyli znowu będziecie głosować z PiS-em i znowu będzie raban.
Znowu będziemy głosować w sprawie, jeszcze raz podkreślę, w konkretnych sprawach możemy głosować z PiS-em, jeżeli to jest w naszym ocenie korzystne dla państwa czy dla ludzi.
Marek Dyduch jest naszym gościem i pozostanie nim na antenie radia rmf24.pl. I w interi.pl słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Życzymy miłego weekendu. Miejmy nadzieję, że przestanie padać.
Również przyłączam się.
No to jesteśmy cały czas z naszymi drogimi internautami. Zanim nie o polityce, to jeszcze trochę o tej polityce. Wie pan, bo słyszałem o takim sondażu wewnętrznym, robionym na zlecenie lewicy, z którego miało wynikać, iż taką barierą, której lewica nie może przekroczyć, tych 10%, jest to, że skupiacie się wyłącznie na sprawach światopoglądowych. No i te 10% wyborców to akceptuje, a nawet za to was kocha. No ale dla reszty jest to lekko odstraszające. Uważają, że jesteście, no właśnie, zbyt monotematyczni. Po pierwsze, czy są takie badania? Po drugie, czy pan podziela taką diagnozę?
Znaczy, ja takich badań nie widziałem. One nie były nam przedstawione na żadnym gremium lewicy. Natomiast od dawna postuluję i ja, i wielu moich kolegów, żeby odejść od tej jednostronności. Jeżeli ugrupowanie ma być poważnie traktowane, to musi mieć w swoim programie odpowiednie propozycje dotyczące państwa, gospodarki, spraw społecznych i wtedy nabiera powagi, wtedy ludzie mówią, o, to jest zdolne do rządzenia ugrupowanie. I taką dyskusję na lewicy prowadzimy już co najmniej od roku i to zaczyna działać. No, ostatnie głosowanie, bardzo trudne dla nas psychicznie, bym powiedział, z PiS-em w sprawie funduszu odbudowy, świadczy o tym, że w tym kierunku zaczynamy
A dlaczego to było
zmierzać.
trudne dla was psychicznie?
No, tak samo trudne było PiS-owi, jak i nam. PiS, bo przecież mamy rozbieżny stosunek do historii, do Polski Ludowej i tak dalej. I nasze środowisko nie akceptuje takiego spłycania tamtego okresu. I PiS no, w wielu sprawach nam się nie podoba, jak w sądownictwie, czy w wymiarze sprawiedliwości, czy w Trybunał Konstytucyjny. Tu się zasadniczo różnimy.
No ale, jeśli jest tak, że PiS to nie jest normalna demokratyczna partia, tak mówi demokrata szczery Leszek Miller, to może nie należy z nimi paktować, może trzeba powiedzieć nie dość. Z diabłem nie będę wchodził w konszachty, bo tylko mogę na tym stracić.
Ja z diabłem mogę wchodzić w konszachty, jeżeli to jest korzystne dla Polski. I to jest rozbieżne myślenie po prostu w tej sprawie. I jeszcze raz powtórzę, nam się nie podoba wiele spraw i kwestii, które PiS wprowadził w życie, ale są sytuacje, w których trzeba rozmawiać. Polityka na tym polega, parlament na tym polega. Anglicy stworzyli parlament, żeby ludzie nie wychodzili na ulicę, żeby się politycy tam kłócili, a nie wyprowadzali ludzi na ulicę. I ten dialog musi być w polityce, bo inaczej nie ma sensu. Zarządzanie państwem będzie horrorem, a nie
no dobrze, ja się
jakimś...
zgadzam z panem, że w parlamencie powinno się dyskutować, chociaż polski parlament od dawna nie służy do dyskusji, tylko do zatwierdzenia tego, co sobie wymyślił rząd. No, dyskusja jest wtedy bowiem, kiedy można kogoś do czegoś przekonać, a tutaj, jak widać, to się zdarza niebywale rzadko. Ja mam do pana inne trochę pytanie. Pytanie jest takie, czy to jest powrót do tego pomysłu, czy Platforma jest po prostu skazana na wieczny sojusz, przepraszam, nie Platforma, czyli Lewica jest skazana na wieczny sojusz z Platformą właśnie. Czy potrafi pan sobie wyobrazić zawieranie z PiS-em koalicji na przykład lokalnych, w sejmikach albo w radach powiatu i tak dalej? Innymi słowy, czy po prostu można przełamać ten historyczny podział?
Tego nie wiem. To będzie zależeć od wielu sytuacji i od ludzi, którzy będą takie sojusze potencjalne zawierać. Na dzisiaj wydaje się, że mentalnie nie jesteśmy gotowi na to, żeby z PiS-em jakiekolwiek sojusze zawierać.
Ale to pan ma taki przykład. Pan był w sejmiku dolnośląskim. Tam mogliście wejść w koalicję z PiS-em, ale wybieraliście zawsze koalicję z Platformą. Ja rozumiem, że to się opłaciło, pan dostał znakomitą pracę dzięki temu. Okej, no ale może PiS też by coś dał, nie?
Nie, dwa razy miałem propozycję z PiS-u i też z propozycją doskonałej pracy.
Czyli pan wolał pan dobrą pracę od Platformy, rozumiem.
Nie, wybierałem, jak żadnych profitów nie miałem, mam swoje zasady w polityce. I odbyliśmy wiele rozmów, ale powiedziałem definitywnie, że nie. Ale jedną z przyczyn było takie zdanie, które usłyszałem od PiS-u. No jakoś tam będzie, porządzimy sobie, odsuniemy PO od władzy. Trochę mnie to raziło i powiedziałem dziękuję za współpracę.
No dobrze, z PiS-em pan nie chce współpracować. No to znaczy, że wie pan, tak czy owak będziecie skazani na rolę młodszego brata, na rolę uboższego krewnego Platformy, no ale to już wasz problem.
W pana programie powiedziałem, że Lewica może mieć ponad 20% poparcia, jeżeli będzie poważnym ugrupowaniem. I wtedy zobaczymy, kto będzie bratem, a kto będzie bratankiem.
Zobaczymy. W takim razie przekonamy się, czy Lewica potrafi wznieść się na te 20%. Inne pytanie, to jest pytanie o to, co się dzieje w opozycji w ogóle. Rafał Trzaskowski wydaje się w ogóle tracić nadzieję, że z Platformy coś jeszcze będzie. Rzeczywiście ta partia słabuje w sondażach. Bez względu na to, na który sondaż spojrzę, czy to jest na United Survey dla Wirtualnej Polski, czy na Ibris dla Polsatu, w obu tych sondażach Koalicja Obywatelska traci i ma po 15%. 15% dla Platformy, no to jest klęska. Biorąc pod uwagę, że Polska 2000 już ich poważnie prześcignęła, a PiS trzyma się nieźle.
Pan Trzaskowski szuka swojej drogi, ale w moim odczuciu dość nieudolnie, dlatego że stracił moment po wyborach prezydenckich. Tam powinien już założyć jakieś ugrupowanie bądź zostać szefem Platformy, a jego działanie dzisiaj również rozbija Platformę, bo przecież to jest alternatywa głównie na Platformę, więc ja nie rozumiem takiego postępowania i na pewno z tego tytułu Platforma będzie miała swoje kłopoty.
Ale widział pan ten filmik, w którym Rafał Trzaskowski nawołuje do tego, by młode pokolenie zjednoczyło się wokół niego, zaprasza na kampus Polska Przyszłości, który odbędzie się na przełomie sierpnia i września w Olsztynie. Rozumiem, że tam ma być zgromadzone 1000 osób, taka kadrowy trzon nowego ugrupowania. Bo to się de facto musi skończyć ugrupowanie, bo jeśli nie, to będzie po prostu Woodstock Beast, tylko gorszy, bo bez muzyki.
Wypisz, wymaluj działanie ZSMP w starych czasach poprzez młodzież.
Pan ma jednak dobre skojarzenia, naprawdę. I wiek ten sam, dobra, prawda? 18-35, ja wiem. Tylko 35 to była górna granica dla działaczy, no ale teraz młodzież...
To, że Trzaskowski stawia na młodych, to może dobrze, tylko w poważnej polityce trzeba wszystkie poziomy, bym powiedział, osób przyswoić, czyli pozyskać. Jeżeli ktoś tylko stawia na jeden wiek swoich wyborców, no to trochę mało. W moim odczuciu tu brakuje powagi. I również nie rozumiem tej decyzji pana Trzaskowskiego. To jest takie
A ja to doskonale rozumiem. Dlaczego, czego pan tu nie rozumie? Może się pan z tym nie zgadzać, no ale Rafał Trzaskowski ucieka do przodu. Pomysł na taki ruch społeczny chyba nie wypalił, skoro żaden nawet z polityków Platformy nie jest w stanie spamiętać jego nazwy tego ruchu Rafała Trzaskowskiego. No to teraz chce robić kampus Polska Przyszłości, chce z młodymi naprzód iść, że poetę przywołam.
Chcieć to mało, trzeba jeszcze móc i w moim odczuciu Trzaskowski robi kolejny błąd, bo mu z tego nie wyjdzie. Może obóz mu wyjdzie, może przyjedzie tam z 1000 osób, może 2000, ale to nie znaczy, że to będzie trwały wyborca, który poprze Trzaskowskiego w przyszłości.
A to się jeszcze okaże, ale to rzeczywiście nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Zostawmy politykę, bo to i tak nudy. Są znacznie ciekawsze rzeczy. Bronisław Cieślak zmarł. I wszyscy go pamiętają oczywiście jako Borewicza, czyli takiego PRL-owskiego milicjanta Lovelasa z serialu, ale pan go pamięta jako polityka. To znaczy, ja też go pamiętam jako polityka, bo wtedy tak nie do końca z serii widział się w roli polityka, no ale był przez dwie kadencje posłem SLD, prawda?
Tak, i powiem, że bez względu na role, które pełnił różne w sensie aktorstwa, to był bardzo rzetelny i poważny polityk. On może nie miał takiego talentu, żeby przewodzić komukolwiek, ale był rzetelny w ocenach w swojej pracy. To było miłe zaskoczenie, bo wiadomo, że są różni ludzie, ale w tej roli również może nie jako gwiazda, ale rzetelny parlamentarzysta, Bronek się bardzo dobrze zachował i bardzo dobrze wykonał swoją pracę. Bardzo dobrze go wspominam.
No właśnie, chciałem spytać o te wspomnienia, jak się panowie znali z jednego klubu. Jaki on był? Opowiadał o aktorstwie, opowiadał o 07 Zgłoś się?
No przeważnie pytaliśmy go, jak to jest, jak się odgrywa rolę z kobietą i na półnago. Odpowiadał, że normalnie, no po prostu grałem swoją rolę, ale...
Co mogło, proszę Państwa, interesować polityków lewicy? Jak to jest z kobietami ich interesowało?
No jesteśmy naturalnymi ludźmi, którzy się interesują wszystkim.
Ale jak przychodzi co do czego, to zainteresowanie wszystkim znika, bo interesuje nas tylko jedno?
No wie pan, myślę, że normalny człowiek jest tym zainteresowany, ale bardzo dobrze i pięknie opowiadał również o różnych sytuacjach, ale też zachowywał dystans, nigdy nie mówił o szczegółach i nigdy nie mówił źle o innych ludziach. To jest bardzo dobra cecha, była bardzo dobra cecha.
Miejmy w pamięci takiego właśnie Bronisława Cieślaka. Takich seriali już nie ma rzeczywiście, są inne. Pan w ogóle ogląda telewizję?
Oglądam telewizję, jak mam czas, ale generalnie oczywiście obowiązkowo informacje, które gdzieś tam się toczą, ale no lubię ciekawe filmy. Przeważnie w nocy są filmy, które pojawiają się następnego dnia i na spokojnie je oglądam.
Czyli poseł Marek, proszę Państwa, nie śpi w nocy, bo ogląda. Ale nocny rano Marek wstaje do RMF-u i za to bardzo serdecznie dziękuję. naszych słuchaczy. Żegnamy, kłaniam się nisko państwu, kłaniam się nisko panu. Do widzenia.
Dziękuję również. Wszystkiego najlepszego.